Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Jak co czwartek rozmawiamy w Polskim Radiu Białystok o działaniach organizacji pozarządowych i dziś powinni nas posłuchać szczególnie uważnie ci, którzy działają lub zamierzają działać w ten sposób. A moim gościem jest pani Agnieszka Olender z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zbliżają się wakacje, to wyjątkowy czas pewnie również w działalności organizacji pozarządowych, ale oglądając waszą aktywność, widzę, że jesteście niejako w ferworze pracy.
Dzieje się bardzo dużo. Rzeczywiście ruszyły działania z ostatniego konkursu regrantingowego, który żeśmy przeprowadzili. Także aktualnie w wielu miejscach w województwie, korzystając z dofinansowania, właśnie różne grupy takie nieformalne i społeczne rozpoczęły swoje działania.
Co to za konkurs? Wyjaśnijmy naszym słuchaczom.
Głównym celem tego konkursu jest pobudzenie aktywności społecznej. Sprawienie, żeby coś się działo w różnych miejscach, miejscowościach, wsiach, miasteczkach i żeby się działo za przyczyną ludzi. W związku z tym w tym konkursie mogły startować nie tylko organizacje pozarządowe, ale też grupy nieformalne. I takich grup nieformalnych, czyli po prostu mieszkańców, mamy też bardzo dużo. I te grupy aplikowały w takim konkursie, który żeśmy zakończyli miesiąc temu, o te środki i najlepsze inicjatywy zostały dofinansowane.
A które to inicjatywy uznawane są za najlepsze, gdybyśmy tak spojrzeli na to z punktu widzenia i statystycznego, i jednostkowego?
A to bardzo trudne pytanie. Tak naprawdę jest to tak trudny wybór, że staramy się też, żeby w komisji oceniającej te wnioski siedziało wiele osób, różnorodnych osób, ale żeby miały pewne kryteria, którymi mogą te wnioski, przez pryzmat których te wnioski można oceniać. I tak oceniamy zaangażowanie mieszkańców w ten projekt, czyli czy ta społeczność lokalna będzie włączona w jego realizację. Innymi słowy, czy ten projekt jest tylko dla ludzi, czy będzie robiony razem z ludźmi.
Przykład jakiś?
Ten jakoś ostatni weekend odbyły się Dni Michałowa i taka grupa rowerowa, która pozyskała środki, miała tam swoje stoisko, ale bardzo im zależało nie tylko na tym, żeby wykorzystać ten czas i naprawić ludziom rowery, ale żeby przy okazji nauczyć ich tego, żeby ten rower móc naprawić sobie samemu, bo się okazuje, że są takie miejsca w naszym województwie, tak gmina Michałowo jest takim przykładem, gdzie nie ma żadnego punktu, żeby ten rower naprawić. A to właśnie tam bardzo często ludzie z różnych mniejszych okolicznych wsi korzystają z tego roweru jako podstawowego środka transportu. W związku z tym zwykłe przebicie dętki, uszkodzenie łańcucha uniemożliwia im to. Ci młodzi ludzie nie tylko naprawiali bezpłatnie w ramach tego projektu rowery, rozdawali odblaski światełka, ale przy okazji angażowali ludzi i ich uczyli naprawiania tych rowerów sobie na przyszłość.
Czyli jeśli chcielibyśmy przytoczyć historię tej inicjatywy, to zgłosili się do was ludzie, którzy stanowili już jakąś instytucję, czy też była to grupa osób
nieformalna,
złożyła wniosek o dofinansowanie takiej inicjatywy, otrzymali to dofinansowanie i zrealizowali zgodnie z, rozumiem, planem.
Tak, natomiast dodatkowym takim plusem tego programu jest fakt, że często są to osoby, które pozyskują takie dofinansowanie po raz pierwszy, więc mają takie wsparcie i na etapie pisania, i na etapie realizacji. Takie wsparcie osób, które u nas pracują, nazywamy ich animatorami. Ja sama pracuję często jako taki animator, czyli towarzyszymy tym grupom w realizacji tych działań.
Czyli nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego doświadczenia, choć oczywiście na pewno jest to bardzo dobre, ale można o wszystko się zapytać, wszystkiego dowiedzieć i niejako być poprowadzonym trochę jak za rękę, tak? Jeśli ktoś dopiero jest w tej początkowej fazie.
Trzeba mieć pomysł.
No ten pomysł jest na pewno punktem wyjścia i rzeczą najważniejszą. Jakie jeszcze pomysły trafiały się wśród tych wniosków?
Coraz częściej wracamy też do takich ludowych tradycji. Mamy sporo działań związanych z świętowaniem wiosny, tak jak się kiedyś się świętowało, z obchodzeniem Nocy Kupały, z wiejskimi potańcówkami, ale też wiele działań jest skierowanych do młodzieży, tak żeby dać im alternatywę na spędzanie tego czasu przed komputerem. I też całkiem świeża inicjatywa związana z filmem, amatorskim filmem. Były prowadzone zajęcia dla dzieciaków w szkołach średnich, w zasadzie dla młodzieży w szkole średniej. Był puszczany film Hollywood Białystok i to jest w ogóle o tym, jak się tworzyło filmy w Białymstoku w latach 90. A po tym filmie były warsztaty z tą młodzieżą, jak taki film, gdyby oni mieli chęć nagrać, tak się do tego przygotować, jak napisać scenariusz, o co zadbać, jak wygląda montaż, jak wygląda nagranie. To też jest spora grupa działań takich skierowanych do młodzieży.
Regranding to trudne słowo, ale okazuje się, że można rzeczywiście czasami bardzo banalne pomysły, aczkolwiek ważne dla lokalnej społeczności, w ten sposób zrealizować.
Zdecydowanie to jest gdzieś jakaś taka nasza bolączka, że trudno jest znaleźć odpowiednik tego słowa w języku polskim, ale mam wrażenie, że coraz częściej regranting jest już takim oswojonym, odczarowanym określeniem. Mieliśmy w zeszłym roku taką akcję właśnie programu regrantingowego w Białymstoku, osiedla w działaniu i też wiele grup organizacji pozarządowych, czy grup nieformalnych, ale pod opieką organizacji pozarządowych działania na osiedlach w Białymstoku podejmowało. Właśnie mamy trzecią edycję programu regrantingowego Dbamy o drzewa. Już trzeci rok z rzędu, także myślę, że to już jest coraz bardziej oswojone.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, a jeśli nie, to proszę mnie poprawić, regranting to tak naprawdę pochodna słowa grant, a więc może pójdźmy tą drogą, że jeśli ktoś miałby się starać o jakieś dofinansowania, o jakieś granty, to takie już słowo dość popularne w naszym słowniku, to musi spełnić odpowiednie kryteria, wiedzieć jak o te pieniądze występować, jak je zdobywać. A tutaj jesteście takim ramieniem pomocowym, który potrafi pokazać, jak tę całą ścieżkę przejść.
Tak, i myślę, że to też ciekawe przyjrzenie się temu słowu, bo istota regrantingu polega na tym, że te granty są redystrybuowane, to jeszcze gorsze słowo, przez jeden podmiot, który już te pieniądze otrzymał. To znaczy, że tak naprawdę my jako Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w każdym z tych programów, o którym teraz sobie rozmawiamy, najpierw my żeśmy się starali pozyskać te pieniądze w jakimś dużym konkursie. Czy to był duży konkurs ogólnopolski, gdzie żeśmy wystartowali po to, żeby otrzymać tą pulę środków, czy to był konkurs w Urzędzie Miasta Białystok, czy to był konkurs w Urzędzie Marszałkowskim, to były takie konkursy, o których, jak pan redaktor mówi, w których trzeba było się wykazać wiedzą, umiejętnością pisania projektu, duża oferta zgodnie ze wszystkimi rozporządzeniami.
Ale trzeba też mieć kadrę do tego, żeby mogła poświęcić na to odpowiednią ilość czasu.
Tak. I dołożyć taki swój kawałek, bo ten wkład własny, który my dokładamy do tego programu, też jest często duży. I to jest zarówno wkład finansowy, jak i nasza praca wolontarystyczna. Także to my pozyskujemy te pieniądze w takiej dużej puli i teraz naszą rolą jest już na zupełnie innych warunkach przekazać te pieniądze na konkretne działania, ale już na prostym wniosku, z naszą pomocą, z naszym wsparciem na każdym etapie i też, co trzeba dodać, z taką dużą naszą animacją, bo są też sytuacje, w których ludzie nie wiedzą, że mogą. Nawet jeżeli mają pomysł i chcą, to nie wiedzą, jak gdzie, kiedy i do kogo. Więc my nie tylko ogłaszamy konkurs, ale też wykonujemy taką pracę animacyjną. Jeździmy, pojawiamy się na spotkaniach, przychodzimy tu do radia, korzystamy ze wszystkich naszych nieformalnych kontaktów, żeby zachęcić i te grupy nieformalne, i organizacje pozarządowe do tego, żeby te pieniądze pozyskały.
A jaką popularnością cieszy się taka inicjatywa? Czy otrzymujecie dużo wniosków? Spełnia to wasze oczekiwania, czy może jest jeszcze ich za mało?
Zawsze mamy z czego wybierać. Czyli jeszcze nigdy nie było tak, żebyśmy mieli dokładnie tyle wniosków, ile mamy funduszy. I to jest trudne, bo to znaczy, że któraś inicjatywa nie otrzymuje dofinansowania. Ale pewnie, że im tych wniosków jest więcej, tym mamy poczucie takiej satysfakcji, że ludziom dookoła się chce. I to jest też coś, co nas napędza.
A z jakiego powodu można nie otrzymać dofinansowania?
Mamy ograniczoną pulę środków. To znaczy, że w ostatnim konkursie mieliśmy do dyspozycji 80 tysięcy. a wniosków mieliśmy na 150 tysięcy. To znaczy, że wówczas często decydują już wtedy tak naprawdę niuanse, jakieś małe, drobne rzeczy. Ale jest to jakiś smutek związany z tym, że nie wszystkie działania można zrealizować.
Mówimy o takich inicjatywach, które często wychodzą od grup nieformalnych. A czy organizacje pozarządowe również startują w tym konkursie?
Tak, jest ich bardzo dużo. I często są to w ogóle organizacje pozarządowe, dla których jest to pierwszy konkurs. Trochę uczą się na tych małych grantach. Takie doświadczenie pokazuje, że organizacje pozarządowe, które startowały w konkursie związanym z drzewami, o którym zakładam, że za moment też jeszcze będzie okazja porozmawiać, to dla nich to był pierwszy raz, a jak już przeszły tą drogę przy naszym wsparciu, to w kolejnych latach już startują samodzielnie o to dofinansowanie chociażby do Urzędu Marszałkowskiego.
Czyli jest to swego rodzaju również lekcja postępowania na przyszłość.
Tak, zdecydowanie tak.
Dbamy o drzewa. Mhm. Zahaczyliśmy o ten temat. Tak. On brzmi intrygująco, może rozwiniemy go trochę.
I to jest właśnie jeszcze jedna wartość programu regrantingowego. Nie tylko związana z tym, że my towarzyszymy, wspieramy i że często organizacje, które na co dzień nie pozyskują środków, mogą je tutaj otrzymać, ale też staramy się o trudnych tematach, o ważnych rzeczach mówić trochę innym językiem. I program Dbamy o Drzewa jest tak naprawdę działaniem Urzędu Marszałkowskiego związanym z ochroną zadrzewień i ochroną krajobrazu. Jest to konkurs ogłaszany przez Urząd Marszałkowski. Szanse na to, że różne małe organizacje w nim wystartują, są niewielkie, więc urząd zdecydował się pulę tych środków na ten temat przeznaczyć operatorowi, nam. I teraz w związku z tym my zachęcamy różnych społeczników, działaczy, ale też mieszkańców wsi, miast, miasteczek do tego, żeby wymyśliły działania związane z dbałością o drzewa. I jak o tym z nimi rozmawiamy, to się okazuje, że w nich jest mnóstwo pomysłów, że są zaniedbane parki, że są zaniedbane miejsca, w których rosną piękne, stare drzewa, o które warto zadbać, ale że są też miejsca, gdzie tych drzew nie ma wcale. Więc wymyślają społeczne działania związane z nasadzeniami, ale tak, żeby towarzyszyła temu jakaś aktywność całej społeczności, a nie tylko jednej osoby, która pójdzie i te drzewka posadzi.
Czy ta inicjatywa jeszcze wciąż jest dostępna dla wnioskodawców?
Tak. Właśnie przedłużyliśmy termin naboru. Powinien się skończyć 6 czerwca, czyli tak naprawdę już, ale do 11 czerwca, czyli jeszcze przez te najbliższe 4-5 dni, można pomyśleć nad jakimś działaniem. To nie są duże pieniądze. 1500 zł. Ale jeżeli słucha nas dzisiaj ktoś, kto ma poczucie, że w swoim miejscu zamieszkania, w swojej okolicy warto zadbać o jakieś drzewa. Zadbać to znaczy zaopiekować się tymi, które już są, ale też mogą to być działania edukacyjne, żeby też wiedzieć, jak o drzewostany i o krajobraz dbać. To zapraszamy, można się z nami kontaktować, pomożemy. Wniosek jest bardzo prosty, trzeba tylko napisać, co się chce zrobić, dlaczego jest to ważne, ile to będzie kosztowało.
Czyli w tym przypadku trzeba zajrzeć na stronę Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, jak rozumiem.
Tak, albo na popularne jednak ciągle portale społecznościowe, czyli na naszego fanpage'a i tam też są wszelkie informacje.
Dbamy o drzewa, to jedna z inicjatyw społecznych. O jakich jeszcze możemy powiedzieć teraz, sugerując ewentualnie zainteresowanym wzięcie w nich udziału?
To taki moment, w którym można już myśleć o działaniach jesiennych, ponieważ 28 czerwca, czyli tak naprawdę już za chwilę, bo ten czas ucieknie, nawet nie zauważymy kiedy, otworzymy ostatni nabór w tym roku. Nabór na właśnie takie działania skierowane do społeczności lokalnych. I to będzie miesięczny nabór, czyli przez cały lipiec będziemy zbierać wnioski, przez cały lipiec będzie można do nas przyjść, dopytać, podpytać, można zadzwonić, można napisać maila i szukać pomysłów na to, co można zrobić za 3000 zł w swoich społecznościach.
To na razie dość ogólne określenie tematu, ale myślę, że przybliżymy go niebawem w jakimś kolejnym spotkaniu.
Mogę tylko dodać, że priorytetowo będą traktowane działania ci z Państwa, którzy gdzieś towarzyszyli, czy już wcześniej słyszeli o tym, że różne takie inicjatywy się dzieją, to mogą pamiętać, że część działań w zeszłym roku miało taki temat priorytetowy, czyli taki wiodący, związany z rocznicą odzyskania niepodległości. Teraz mieliśmy w tym ostatnim rozdaniu temat związany z tożsamością miejsca, z kulturą kresową, a te najbliższe działania, czyli te, które będą w sposób szczególny przez nas premiowane, to będą działania sąsiedzkie.
Tak, i tutaj rzeczywiście pole do działania jest olbrzymie. Może nie od razu pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, czyli zrobić wspólnego grilla, ale...
Ale to coś... też może być świetny pomysł.
Na przykład,
jeżeli do tego grilla zostaną zaangażowani mieszkańcy, jeżeli będzie widać ich udział w tym wydarzeniu, jeżeli temu grillowi będzie towarzyszyła jeszcze dodatkowa aktywność, jakieś zajęcia dzieciom, warsztaty, wspólna animacja, a może przy okazji tego wspólnego grilla uda się wysprzątać to miejsce przed blokiem, posadzić kwiatki nowe albo odmalować trzepak przysłowiowy. To w ogóle genialne.
To rzeczywiście już jest kierunek, który pokazuje, jak dużo możliwości stwarza tego rodzaju program. Poruszacie się też w dość ciekawym i coraz popularniejszym kręgu tematów związanym z seniorami.
To rzeczywiście. Nie da się nie zauważyć, że jest to bardzo ważna grupa aktywnych dziś osób. Albo osób, które tej aktywności potrzebują i tej przestrzeni sobie szukają. I tych pomysłów na działania dla seniorów nie jest jeszcze dość. W związku z tym też mamy taką propozycję i właśnie zaczął się, myślę, dosyć ciekawy program związany z seniorami w akcji, ale biorąc pod uwagę też trochę nasz pomysł na świat, czyli to, żeby ludziom się chciało chcieć, muszą się angażować i angażować innych, to program Seniorzy w akcji polega na tym, że 20 aktywnych seniorów połączonych w pary, czyli w 10 grupach, musi zachęcić innych seniorów do tego, żeby zrobić akcję. Innymi słowy, szukamy seniorów liderów. Wzmacniamy ich, pokazujemy im, jak można działać w swoim miejscu zamieszkania i to ci seniorzy, wykorzystując to, czego się dowiedzą, to, czego się nauczą, będą musieli znaleźć innych seniorów w swoim miejscu zamieszkania i z nimi wspólnie wymyślać jakieś działanie, które my sfinansujemy.
Jednym słowem, swego rodzaju szkoła liderów.
Szkoła liderów, seniorska szkoła liderów. A przy okazji, to co myślę jest ważne, to nie dajemy żadnych gotowych rzeczy. Nie robimy tego dla ludzi. Trochę pokazujemy możliwości i zachęcamy, zróbcie to sami. Pomożemy wam, sfinansujemy różne działania. Mamy określoną pulę środków na każdą z tych inicjatyw, ale to wy ją wymyślcie. Zaproście do tego innych seniorów z miejsc, w których mieszkacie i razem to zrealizujcie.
Ten program już trwa?
Tak, mamy już całą 20. Zgłoszenia były do połowy maja. Udało się zebrać grupę 20 seniorów. Byli już nawet na takiej wizycie studyjnej. Przyglądali się w innych miejscach, jak też seniorzy działają. Wrócili i będą szykować działania tu w mieście i okolicach, w powiecie w Białymstoku. Będzie gra miejska po Białymstoku dla seniorów. Ale trochę cały czas w takiej konwencji tego, żeby to ci ludzie sami te rzeczy wymyślali i sami robili.
Kim są ci ludzie? Bo rozumiem, że na pewno są osobami, które potrafią podjąć inicjatywę, zacząć działanie. No bo tu trzeba po prostu się zgłosić, mieć ochotę, aby w tym kierunku działać. Ale gdybyśmy mieli ich jakoś przybliżyć naszym słuchaczom, w jakim wieku, może w jakich kategoriach zawodowych tego typu inicjatywy cieszą się dużym wzięciem?
Chyba nie ma takiej jednej kategorii. I co ciekawe, nawet kategorii wiekowej nie ma jednej, bo się okazuje, że mamy seniorów 60-letnich, ale mamy też 85-latka. I że dzisiejsza rzeczywistość też pokazuje, że ta aktywność bardzo się wydłuża i że często osoby, które mają 70-80 lat, jeszcze są gotowe, są w stanie, mają taką potrzebę i chęć, żeby działać. Natomiast najczęściej są to osoby, które przez całe swoje życie były tak zwanymi społecznikami. czyli nie lubiły siedzieć przed telewizorem, potrzebowały aktywności i potrzebują jej w tej chwili ciągle.
Ale nawet jak ktoś nie był takim społecznikiem przez swoje zawodowe życie, to może właśnie teraz jest dobry czas, żeby zacząć.
Oczywiście, szczególnie, że jest to też okazja do tego, żeby po prostu być z ludźmi i że tam jest jeszcze mnóstwo radości. Ja przyznaję, że jak patrzę na tych seniorów, to marzy mi się, żeby w ich wieku mieć tyle radości.
Czy pomylę się lub się nie pomylę, jeśli powiem, że seniorzy okazują się być coraz ważniejszą, a może za chwilę będą najważniejszą grupą społeczną w kontekście i demografii, liczebności, ale być może i zaangażowania w różnego rodzaju działania?
Stawiałabym na to słowo, że będą coraz ważniejszą, ze względu rzeczywiście na to, że tych seniorów aktywnych jest bardzo dużo i będzie coraz więcej. Tak to wszystkie badania to potwierdzają. Natomiast tak sobie myślę, czy najważniejszą, to gdzieś mam taką myśl w głowie, czasem nawet trochę niepokój, że nie chcę, żeby to teraz zabrzmiało tak w ogóle bardzo górnolotnie, ale że trochę to, jakich mamy potem dorosłych ludzi, to jest kwestia tego, co im damy, jak są dziećmi. I że to jest ciągle grupa, o której w różnych momentach może nie tyle zapominamy, ale młodzież jest trudniejsza do tego, żeby ich zaangażować. Więc przerzucamy naszą energię w inne obszary. A nie odpuszczałabym też tej ważności, tej uważności, którą powinniśmy kierować na młodzież, która, jak dzisiaj pokazują badania, jest coraz częściej uzależniona już w jakimś takim absurdalnie małym wieku. 8-9 lat od smartfonów, tabletów, komputera, telewizji, która nie potrafi wyjść na powietrze i tam się po prostu socjalizować, to znaczy spędzać czas z innymi ludźmi. I myślę sobie, że to jest w ogóle też wyzwanie, że seniorzy są przyjemni, bo im się też chce i oni potrzebują, i to bardzo ważna grupa, bo jest ich bardzo dużo, ale tam czasem wystarczy wrzucić cokolwiek małego, a to się rozrasta do granic możliwości.
Czyli tych grup społecznych wartych zainteresowania i współpracy z nimi jest tyle, ile w społeczeństwie możemy sobie wyodrębnić wedle jakichkolwiek kryteriów. Bardzo dziękuję pani za wizytę w naszym studiu. Wrócimy do tematu związanego z aktywizacją różnego rodzaju środowisk czy organizacji. A dziś moim gościem była pani Agnieszka Olender, członek zarządu Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.
Dziękuję.
Trzeci sektor.